Głupi, że w sercu swoim nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Wszyscy odstąpili, bez spół się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. Czy są nierozumni wszyscy czyniący nieprawość? Pożerają lud mój jak się je chleb, ale Pana nie wzywają. Tam ogarnie ich strach, gdyż Bóg jest z rodem sprawiedliwym. Doznacie zawodów za myśle przeciw ubogiemu, gdyż Pan jest jego schronieniem. Oby przyszło z Syjonu zbawienie Izraela, kiedy Pan odwróci niedolę ludu swego. Uraduje się Jakub, rozweseli się Izrael. Pomódlmy się. Panie Boże, powierzamy teraz ten czas, dziękując Ci za Twoje słowo, dziękując Ci za to, że Twoje słowo ratuje nas. Ratuje nas z udawania się za pozorami. Dlatego, że często ten świat wokół nas jawi się zupełnie odmiennie. Często bunt przybiera postać uzasadnionej, całkowitej niewinności. Dziękujemy Ci za ten ratunek, za te wiele ratunków, za to, że Ty prowadzisz nas w prawdzie i prowadzisz nas ku sobie. Amen. Słuchajcie, ostatnim razem zajęliśmy się jedynie dwoma pierwszymi wersetami i pamiętacie, często dzieci wyzywają się głupi na podwórku, podczas gdy tutaj wydaje się, że Biblia mówi podobne rzeczy, ale mówi w zupełnie innym, czy tutaj jest to zupełnie inna głupota. Jak żeśmy, pamiętacie, wspomnieli ostatnim razem, nie chodzi tutaj o głupotę intelektualną, czyli o jakąś ignorancję, czy jakąś niewinną nieświadomość, jaka jest naprawdę prawda. Ale chodzi o bunt, chodzi o rebelię, chodzi o zboczenie z drogi prawdy. Pamiętacie, że podawałem kilka przykładów, że problemem nie jest intelektualna wiedza, dlatego że dowody na to, że Bóg istnieje i że to jest Boży świat, są przytłaczające i jednoznaczne. Jest ich tak wiele, że są absolutnie nie do uniknienia. Człowiek nie jest w stanie żyć 2 sekundy na tej ziemi, żeby nie wejść w kontakt z jednoznacznym, jasnym, oczywistym dowodem, przynagleniem, że Bóg istnieje. Tak więc jeżeli nie odpowiada, nie podporządkowuje się temu przynagleniu, no więc jedyna przyczyna jest taka, że ludzkie serce jest zbuntowane. Pamiętacie, mówiłem Wam o ręce. Spójrzcie na swoją rękę. Jak wspaniale, misternie wszystko współdziała, współgra, jak wszystko jest skonstruowane w taki sposób, no niesamowity. Nie można ani tego jeszcze nie jesteśmy w stanie prześledzić do końca, jak to działa, a już tym bardziej zupełną niedorzecznością jest twierdzenie, że coś takiego powstało przez przypadek. To nie każdy z nas ma dwie takie rzeczy. Więc poza tym mówiłem Wam o rzęsce, która wyściela przewód oddechowy. Mówiłem o oku. Mówiłem o tym, że pamiętajcie, iż 5% oka to nie oznacza 5% wzroku. To jest często taki podstawowy błąd, które popełniają ewolucjoniści, w ogóle się nad tym nie zastanawiają. I tak, oko mogło wyewoluować w tych powolnych stadiach, powoli, dlatego że najpierw mamy 5%, 10%, 12%, 13% oka. No tak, tylko że problem jest taki, że 5% oka to nie jest 5% wzroku, wizji. nawet 95% oka nie oznacza 2% wizji. Tak więc pamiętajcie o tej nieredukowalnej złożoności nie tylko organów, ale nawet procesów w pojedynczej komórce. Pamiętajcie o tym, że również nie tylko organy, ale również procesy, najprostsze procesy, które zachodzą w komórce, to jest cały zestaw, to jest jedno wielkie miasto, które współgra, gdzie są odpowiednie śluzy, gdzie są odpowiednie ciężarówki, które dowożą, zostawiają towar, które odpowiednie narzędzia ten towar odbierają i wprowadzają na taśmę produkcyjną. Tak więc wszystko to jest niesłychanie skomplikowane. I teraz w jaki sposób coś takiego mogłoby wyewoluować w stadiach, jeżeli stadia początkowe są zupełnie niefunkcjonalne, zupełnie nie przypominają tego, co na samym końcu, co ma być osiągnięte. Tak więc pamiętajcie o nieredukowalnej złożoności, co oznacza, że wszystkie komponenty musiały być jednocześnie w pełni wykształcone, jednocześnie musiały się pojawić, żeby być funkcjonalne. Tak więc, żeby organ, taka rzęska mogła zafunkcjonować, każdy jej składnik, każdy z tego, z czego się składa, musiało być w pełni wykształcone i pojawić się jednocześnie po to, żeby w ogóle ten organ miał sens, żeby w ogóle mógł spełniać swoje zadanie. Tak więc zwróćcie uwagę, że jeśli chodzi o dowody intelektualne są przytłaczające, ale musimy na te zarzuty odpowiadać, jeżeli takie zarzuty się pojawiają. Jaki jest problem jednakże? No problem jest taki, że problem bynajmniej nie jest intelektualny, ale jak wspomniałem ostatnim razem, problem jest jak najbardziej etyczny. Problem jest moralny, problemem jest złe serce człowieka, a nie brak jakiegoś intelektualnego poznania. Tak więc główną myślą ostatniego, czy tych dwóch wersetów jest to przesłanie, że kiedy mamy kontakt z niewierzącym, powinniśmy od samego początku zakładać prawdę. A prawda jest taka, że niewierzący ma poznanie Boga. Cały czas, bez przerwy, ma do czynienia z prawdą o Bogu i z poznaniem o Bogu i tak naprawdę większość swojej energii pożytkuje na to, aby to poznanie tłumić. Tak więc nie wolno nam pozwolić, żeby niewierzący sam siebie zinterpretował, ale musimy przy pomocy Biblii, przy pomocy Bożego Słowa zinterpretować jego serce. Tak więc niewierzący jak najbardziej ma kontakt z Bogiem, ma poznanie Boga i kiedy, bo słuchajcie, czasami nam się, kiedy mówimy Ewangelię, kiedy mówimy ludziom o Chrystusie, to mówimy im takie rzeczy abrakadabra, jakieś takie dziwne tezy, które skąd one są wzięte, jakieś bajki, jakieś my sami wierzący, często mamy wrażenie, że mówimy o takich rzeczach, które skąd, co to jest? Przecież to jest zupełnie jakieś dziwne i obco brzmiące w uszach niewierzącego. Słuchajcie, to jest zupełna nieprawda. Dlatego, że mamy punkt zaczepienia. Pamiętajcie, że mówimy nie do kogoś, kto jakoś niezależnie wyewoluował, ale mówimy do stworzenia Bożego, nosiciela Bożego obrazu i możemy odwoływać się do tych praw i głęboko w swoim sercu niewierzący wie, że te prawdy są prawdą. Ale tak, będzie, a jeżeli brzmią one dla niego w jakikolwiek sposób dziwnie, to tylko dlatego, że próbuje je za wszelką cenę zdusić, jak powiada apostoł Paweł w liście do Rzymian. Tak więc dochodzimy do wersetu drugiego. I teraz w wersecie drugim Pan spogląda z niebios na ludzi, spogląda z nieba i oto taki widok roztacza się przed jego oczami. Pamiętacie, jest ogromny kontrast między pierwszym a drugim wersetem. W pierwszym wersecie głupi mówi gdzie? Geograficzny, pamiętacie, kontrast. W pierwszym wersecie głupi mówi w swoim sercu nie ma Boga. A następnie wszystko ulega upublicznieniu i oto z nieba Bóg spogląda na wszystko. I nagle z nieba wszystko jest widoczne, upublicznione i teraz właśnie Boża perspektywa zostanie przed nami namalowana. Wszyscy odstąpili, czytamy werset trzeci. Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. Wszyscy odstąpili. Czyli Boża perspektywa jest następująca, że wszyscy byli na właściwym kursie, ale ten kurs porzucili. Wszyscy byli na torach właściwych, ale się wykoleili. Dlatego, że doszli do wniosku, że nasze własne poznanie, czy nasze własne zrozumienie, czy nasze własne pomysły na życie może wydają się jednak ciekawsze, dlatego że Boże prawo nas ogranicza. Bóg nie chce z jakiejś przyczyny, żebyśmy żyli pełnią życia. Podczas gdy z Bożej perspektywy właśnie tak to wygląda, że wszyscy zbuntowali się czynnie, wszyscy zaangażowali się w rewolucję przeciwko Bogu, odstąpili, co więcej, zwróćcie uwagę, wszyscy odstąpili wspólnie się splugawili. Tak więc można powiedzieć, że tym aspektem, jednym z głównych aspektów grzechu ludzkiego, to jest aspekt społeczny. Czyli czyniony wspólnie, ale nie tylko, ale również przeciwko społeczeństwu. Zamiast, i tak to powinno wyglądać, społeczeństwo służy temu, czy miało służyć temu, aby zachęcać się wspólnie, tak jak nasza społeczność Kościoła, ma służyć temu, aby zachęcać się wspólnie ku dobremu, tak jest inna, w cudzysłowie, społeczność, która naprawdę nie jest społecznością, która zachęca się ku złemu, która zachęca się w wynalazczości zła. Słuchajcie, ostatnio przeczytałem artykuł, bardzo dobry artykuł o seksie w starożytności. Słuchajcie, nam nawet się nie śniło. Wiecie, my wszyscy słyszeliśmy coś o jakichś przejawach homoseksualizmu w świecie greckim, wśród wielkich filozofów i tak dalej. No ale to chyba mniej więcej na tym kończy się nasze poznanie i wydawało mi się przynajmniej, że jakaś ta moralność była mniej więcej taka sama z jakimiś tam dziwactwami, które się pojawiły. Słuchajcie, cała starożytność była głęboko utopiona, zanurzona w niemoralności. To jest wręcz nie do opisania. To, co się dzieje dzisiaj, niektórzy z przerażeniem i słusznie patrzą na to, co się dzieje dzisiaj obecnie, na wszelkie rozwody, niewierności, cudzołóstwa, wszelkie inne rzeczy, które się dzieją współcześnie. I wydaje się, że jak mogło być jeszcze gorzej? Słuchajcie, to jest nie do opisania, co się działo w starożytności. Zupełnie rewolucyjną ideą, zupełnie rewolucyjnym pomysłem była chrześcijański pomysł, że Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i po to, żeby zachęcić go, po to, żeby stworzyć mu towarzystwo, stworzył jedną kobietę. To była rewolucja. Nigdzie, w żadnym, od Egiptu poprzez Asyrię, Grecję, wszędzie, gdziekolwiek byśmy się udali, czy w którymkolwiek wieku w starożytności, nigdzie to nie było uważane za normalność. I teraz zwróćcie uwagę, jak wielkim zbawieniem tak naprawdę dla świata już jest Ewangelia. Że my w normalny sposób przyjmujemy to za normę, że jest jeden mężczyzna i jedna kobieta i że to jest ta norma, która w kulturze powinna obowiązywać. Słuchajcie, naprawdę we mnie się coś zapala teraz, jeszcze po lekturze tego artykułu. Kiedy sobie przypomnę te zarzuty, które niektórzy przedstawiają chrześcijaństwu, że tak naprawdę chrześcijaństwo upodliło kobiety. Było upodleniem dla kobiet. Poniżeniem dla kobiet. Słuchajcie, było coś, to jest najwstrętniejsze, najbardziej bezpodstawne kłamstwo, które ktoś może wymyśleć. Dlatego, że w starożytności, jak pamiętacie, w Grecji, kobiety były niczym. I to, co obecnie na przykład widzimy w świecie muzułmańskim, to jest tylko taka blade wspomnienie tego, co się działo w czasach starożytnych. To właśnie chrześcijaństwo, to właśnie chrześcijaństwo od początku do końca ustanowiło rolę kobiet jako nosicielki Bożego obrazu, jako odkupione wraz z mężczyznami przez Boga ludzie. Przejdźmy do czwartego wersetu. Tak więc grzech nie tylko, jak czytamy w trzecim wersecie, nie tylko był takim grzechem społecznym, ale również był grzechem powszechnym, stał się udziałem całej ludzkości. Nie ma, kto by dobrze czynił. Nie ma ani jednego. I w czwartym wersecie czytamy, czyż są nierozumni wszyscy czyniący nieprawość? Pożerają lud mój, jak się je chleb, ale Pana nie wzywają. Teraz pytanie przed nami jest następujące. Czy grzech ma coś wspólnego z szaleństwem? I oczywiście nie ulega wątpliwości, że ma wiele wspólnego. Grzech ma strasznie dużo wspólnego z szaleństwem. Grzech zwykle ma niewiele racjonalnych przesłanek tak naprawdę na swoją obronę. I uzasadnienie grzechu jest tak śmieszne, jest tak nierozumne, że w zasadzie pozostaje jeden ulubiony sposób argumentacji używany przez tych, którzy zaczynają grzeszyć. I wiecie, jaki to jest sposób argumentacji? Argumentują zwykle swoimi nogami, czyli jest to ucieczka. Zwykle grzech, zwykle w takich przypadkach ludzie porzucają rodziny, mężów, żony, porzucają swoje dzieci, porzucają kościół i w taki sposób, czy tylko w taki sposób, jeżeli już próbują uzasadnić, oczywiście w cudzysłowie, bo cóż to jest za uzasadnienie, uzasadnić swój nowy styl życia, czy grzech, który zaczynają popełniać. Czyli grzech tak naprawdę, również według tego wersetu, jest naprawdę szaleństwem. No bo słuchajcie, jak wytłumaczysz fakt, że masz piękną żonę, a jesteś uzależniony od pornografii? No spróbuj teraz to jakoś uzasadnić i wyjaśnić. Jak wytłumaczysz fakt, że porzucasz męża swojej młodości? Jednocześnie porzucasz dzieci, których nawet nie chcesz widzieć. No spróbuj coś takiego uzasadnić. To jest czyste szaleństwo. Tak więc bezsensowne są tłumaczenia i zwykle ludzie nawet nie próbują tłumaczyć. Tylko mówię, jak powiedziałem, tłumaczą nogami, odchodzą, uciekają. Bezsensowne są tłumaczenia z ludzi, bezsensowne są tłumaczenia na przykład aktywistów gejowskich, że potępienia zachowań homoseksualnych w Biblii odnoszą się jedynie do kultów świątynnych. Takie na przykład uzasadnienie oferują. Co jest zupełnie kłóci się z jasnym przesłaniem Biblii. Tak więc grzech jest szaleństwem i to nie powinno nas dziwić, że grzech musi funkcjonować jako szaleństwo Bożym świecie. Nie ma innego wyjścia. Dlaczego? Dlatego, że w żaden sposób do niego nie pasuje, w żaden sposób nie pasuje do tego, co się dzieje wokoło nas. Ale zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz, która się pojawia w tym wersecie. Czyż są nierozumni wszyscy czyniący nieprawość? Pożerają lud mój tak, jak się je chleb. Ciekawe jest, że w samym sercu, i to jest dokładnie w samym sercu tego psalmu, w którym niewiara jest tak jaskrawo opisana, jednocześnie Boże wyzwolenie przy końcu, że w samym sercu tego psalmu Bóg tak naprawdę umieścił, i tutaj bym to nazwał, liturgiczną troskę o swój lud. Bóg wyraził liturgiczną troskę o swój lud. Nikczemnik tak naprawdę traktuje swoją nienawiść ludu Bożego jak rzecz zupełnie naturalną. Wystarczy posłuchać pani Czubaszek, ostatnio bardzo popularnej. Wystarczy posłuchać pani Magdaleny Środy i jej wypowiedzi na jakikolwiek temat tak naprawdę. I zobaczymy, że niewierzący, nikczemnicy traktują nienawiść do ludu Bożego jako zwykłą, naturalną konsekwencję. Przecież nie można inaczej. Przecież to jest śmieszne. Przecież to jest głupie, to jest ograniczające. Przecież ja tylko stwierdzam fakty. Nie zrobiłem nic złego. Chleb jest po to, żeby go jeść. Chrześcijanie, wierzący, są po to, żeby ich wyszydzać, popychać, niszczyć, ograniczać ich prawa, zabierać ich dzieci na przykład, zabierać ich pieniądze, zabierać im słowo. To jest naturalne, że chrześcijanie jak gdyby udzielają się pod ten typ traktowania. W tym nie ma nic nienaturalnego. Zwróćcie uwagę na przykład, jak hitlerowcy traktowali Żydów. W naturalny sposób. Zaraza jest, są czymś, co należy po prostu tępić. Są czymś, co... W tym, co robimy, nie ma nic nienaturalnego. To jest po prostu zwykła, naturalna kolej rzeczy i nie ma się nawet co zastanawiać nad tym, że coś jest nie tak. Podczas gdy prawda jest taka, że wszyscy czynią rzecz jak najbardziej nienaturalną. Czynią rzecz tak obrzydliwą, że jak Biblia powiada w innych miejscach, że nawet sama ziemia chce ich zwymiotować. Że nawet sama ziemia chce, jak gdyby nabiera cech osobowych, chce się ich pozbyć. Są dla niej ciężarem. Ale zwróćcie uwagę, że jedzą chleb. I jak powiedziałem, tu się wydaje bardzo wyraźne, moim zdaniem, liturgiczne odwołanie. Jedzą chleb i to jest ciekawa taka gra słów, czy gra znaczeń. Dlatego, że jedzą chleb, to oznacza coś jak najbardziej pozytywnego. Pamiętacie księgę Kaznodziei Salomona? My za chwilę będziemy jedli chleb. Ale jedzą chleb, a jednocześnie jedzą chleb w bardzo dziwny sposób. W taki sposób, że ten sposób zupełnie nie pasuje do tego kontekstu, w którym go spożywają. Zwróćcie uwagę. Pożerają lud mój tak, jak się je chleb, ale Pana nie wzywają. Czyli jedzą chleb, ale nie wzywają Jego imienia, nie dziękują Mu za chleb, nie dziękują Mu za to, co od Niego otrzymują. I teraz pytanie jest, jak bardzo, czy można być bardziej zwichrowanym, bardziej wykolejonym niż coś takiego? Jak można jeść chleb i nie dziękować? Jak można nie wzywać Jego imienia? To jest coś takiego, jakbym ja wszedł do któregoś z waszych domów, włamał się... zepsuł drzwi, wszedł do środka, wziął wasze kluczyki od samochodu, wyszedł, zapalił, jechał. Jakby nic nie widziałbym w tym jakiegoś nienaturalnego, nienormalnego. widziałbym, wydawałoby mi się, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Podczas gdy wszystko, każda czynność, która wydaje się niewierzącemu zupełnie w porządku, tak naprawdę jest dla niego oskarżeniem, tak naprawdę powinna i wciąż na pewno pobudza jego sumienie, ale on za wszelką cenę próbuje to zagłuszyć. Tak więc to dopiero jest bunt. Jeść chleb, ale nie dziękować Bogu. Tak więc pożerają lud mój, tak jak się je chleb, ale Pana nie wzywają. I teraz piąty werset. Dokładnie tam, w tym miejscu, ogarnie, tutaj już rozpoczyna się początek Bożego sądu. Najpierw mieliśmy opis tego, jak naprawdę wygląda sytuacja. Mieliśmy opis dwóch perspektyw. Pierwsza, która płynie z głębi ludzkiego serca i wnioski, które płyną z głębi ludzkiego serca. Nie ma Boga. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Druga perspektywa, która jest publiczna, która spogląda z uśmiechem z góry na te knowania. Perspektywa Boża. W samym sercu znajdujemy to, iż pożerają lud mój tak, jak się je chleb. Czyli jakaś przewrotna, dziwna, ohydna, dlatego że dotykająca największej świętości, można powiedzieć liturgicznej świętości, chleba, rzecz. Ale oni nie tylko, że nie dziękują, ale nie pożerają chleba, ale pożerają lud. I następnie mamy piąty werset i tutaj, jak powiedziałem, rozpoczyna się Boży sąd. I zwróćcie uwagę, że dokładnie od tego miejsca rozpoczyna się Boży sąd. Czyli rozpoczyna się od czego? Rozpoczyna się od stołu. Rozpoczyna się od ich stołu. Rozpoczyna się od błogosławieństwa tak naprawdę, którym Bóg ich ubłogosławił, a za które Bogu nie dziękują. W psalmie 69 czytamy następującą rzecz. Niechaj stół ich stanie się dla nich pułapką, a ich uczty ofiarne potrzaskiem. Niechaj stół ich, czyli to, co naprawdę powinno być błogosławieństwem. Coś, co powinno być radością, przywilejem i błogosławieństwem. Zwróćcie uwagę, że ta sama rzecz, ten sam chleb nagle obraca się ku sądowi dla tych, którzy Bogu, mówiąc w najbardziej zredukowany sposób, którzy Bogu nie dziękują. Tam ogarnie ich strach, gdyż Bóg jest rodem sprawiedliwym. Szósty werset. Doznacie zawodów w zamyśle przeciwko ubogiemu, gdyż Pan jest jego schronieniem. Widzicie, rzeczy nie zawsze jawią się, tak, nie zawsze są tym, czym się jawią. W wielu wypadkach, w tym, na tym świecie, potrzebujemy Bożego objawienia, potrzebujemy wiary, aby się uchwycić Bożego objawienia i wtedy poznamy, czym naprawdę są rzeczy wokół nas. Nie to, że te rzeczy są ukryte jako takie, ale większość tych rzeczy, one są jasne i oczywiste, ale tylko i wyłącznie z powodu naszego buntu często interpretujemy to zupełnie inaczej. I teraz, kiedy niewierzący widzi ubogiego, kiedy niewierzący widzi bezbronnego, to co? To jest szansa. To jest okazja. To jest okazja ku temu, aby szybciej posunąć się naprzód. Aby tym łatwiej go wdeptać w ziemię. Podczas gdy prawda jest taka, że gdybym miał wiarę, gdybym miał objawienie, innymi słowy, to wtedy wiedziałby, że uwaga, dlatego że uważam, dlatego iż Bóg jest schronieniem, Bóg ujmuje się za tymi, którzy są bezbronni. Bóg, jak powiada ten psalm, jest ze sprawiedliwym. I w końcu nadejdzie czas, kiedy poznacie, że rzeczywiście tak wygląda rzeczywistość. Tak więc knowanie przeciwko ubogiemu bezbronnemu, słabemu na pewno nie powiedzie się. Wydaje się bezbronne, ale prawda jest taka, że Bóg jest jego chronieniem. Słowo powiada, gdzie? W liście Jakuba, gdzieś słowo nas poucza, czy wyczula nas, abyśmy nie byli tacy krótkowzroczni i głupi, jak niewierzący, ale wyczula nas, że niektórzy aniołów gościli, nie wiedząc o tym. Że niektórzy gościli aniołów, nie wiedząc o tym, dlatego że pozornie zupełnie to wyglądało inaczej. Tak więc Boże zbawienie nadchodzi. Końcem niewczemnika jest, jak żeśmy zauważyli, strach, przerażenie, podczas gdy końcem tego, który ufa Bogu, i dlatego siódmy i pierwszy werset są dla siebie wyraźnym kontrastem, ten, który ufa Bogu, będzie się radował i weselił. Oto przyszło z Syjonu zbawienie Izraela, kiedy Pan odwróci niewolę ludu swego. Czyli ten, który mówi, że nie ma Boga, tak naprawdę jego celem i cały jego wysiłek zmierza w jednym kierunku, a ten kierunek jest taki, aby zniewolić lud Boży, aby go okiełznać, aby ten nie mógł wolno chodzić. Kiedy Pan odwróci niewolę ludu swego, uraduje się Jakub, rozweseli się Izrael. Tak więc końcem opowieści, koniec jest optymistyczny. Koniec jest optymistyczny, tak jak pewnie następnym razem będę mógł kończyć księgę Joba. Koniec jest optymistyczny. Taki może dziwny, płytki. Tak jak filmy amerykańskie kończą się optymistycznie. Ale prawda jest taka, że koniec jest optymistyczny, dlatego że Biblia oferuje nadzieję. Biblia mówi o nadziei, która nie zawodzi. O nadziei, kiedy Biblia mówi o nadziei, to nie ma na myśli znaczenia, wręcz ja bym zaryzykował powiedzenie, nie ma na myśli znaczenia w języku polskim słowa nadzieja, ale ma na myśli pewność. Pewność, tyle tylko, że pewność, która jest jeszcze wciąż w przyszłości. Tak więc Bóg obiecuje wyzwolenie. Bóg mówi nam, że bez względu na to, jakby się nie jawili niewierzący, tak naprawdę zwycięstwo już jest nasze. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za wszelkie pocieszenia. Dziękujemy Ci za wszelkie ostrzeżenia. Dziękujemy Ci, że Ty nas pouczasz, że Ty nam tłumaczysz, jak to naprawdę wszystko wokół nas wygląda. Dziękujemy, że Ty zaprowadzasz zbawienie w nas, w naszym życiu, w naszych rodzinach, ale jak widzimy, Ty zaprowadzasz zbawienie w kulturze całego świata. Dziękujemy Ci za Twoje zbawienne słowo, połączone z mocą Twoją, Duchu Święty, dzięki której cały świat staje się przemieniony. Prosimy Ciebie tym bardziej, wiedząc, iż zwycięstwo jest nasze, prosimy Ciebie o odwagę, o to, abyśmy nie byli zawstydzeni, ale abyśmy odważnie składali świadectwo o Twojej chwale. Świadectwo, które dzięki Twojej mocy przemieni świat. Amen. Amen.